Będziemy zaczynać, bo czym szybciej zaczniemy, tym mamy większe szanse. Ta sesja jest czymś, co już pewnie w jakichś formach widzieliście wcześniej. Jest tak zwaną sesją Ewangelii. Jest cała masa osób, która jest, że tak powiem, źle do tego nastawiona i absolutnie to rozumiem. Natomiast z naszego punktu widzenia, czy z punktu widzenia o bezpieczeństwie w internecie, czy w ogóle bezpieczeństwie, prowadzenie sesji o dobrych praktykach jest o tym, wszyscy o nich prowadzą sesję, a mało kto implementuje później te dobre praktyki u siebie w sieci. W związku z tym nasze głębokie tym mówić, tym więcej będzie się działo. Ideą tego slajdowiska, które tutaj jest, ja od razu powiem, że rzeczy przeskipujemy, żeby wam nie zajmować czasu, bo pewnie już je widzieliście i są powtarzane do znudzenia, aczkolwiek w tej prezentacji się znajduje. W prezentacji jest dokładnie to, co kiedyś widziałem właśnie na stronie Nanogu. Nanog wymyślił sobie coś takiego, co się nazywa security curriculum, które dotyczą jakiegoś zagadnienia w tym momencie bezpieczeństwa, w jedno miejsce dla referencji interesowane zagadnieniami sieciowymi. No i to slajdowisko, które ja będę wam teraz pokazywał, jest skoncentrowane na Cisco, no bo jak. Natomiast podobne slajdowisko mam już w wersji dla Junipera. W związku z tym, po pierwsze, zachęcam się kolejnej edycji PLNOGA, a po drugie, jeżeli jakby nie będzie chętnych, to pewnie będziemy starali się to maksymalnie. No dobrze, z punktu widzenia osoby, która siedzi sobie i coś konfiguruje, zwykle ta sieć w horyzoncie wygląda tak, jak ją widać teraz na slajdzie. Bo niezależnie od tego, jak abstrakcyjna polityka jest zdefiniowana, za pomocą polityki, za pomocą regulaminów, za pomocą czegokolwiek, co uznamy za formalny zapis polityki bezpieczeństwa czy polityki ruchowej, koniec dnia kończymy na poziomie własnego systemu autonomicznego, czego mamy nadanego, czego nie mamy nadanego, nie ma w tym momencie znaczenia. Możemy powiedzieć jakiś fragment naszej sieci. Ten system autonomiczny składa się z routerów, routery składają się ze śrubek i tymi śrubkami i innymi elementami dzisiaj się będziemy bliżej przyglądać. Jeśli chodzi o sieć, która opowiada o tym, co router robi przez całe swoje życie, to tak naprawdę z punktu widzenia użytkownika, kiedy musi się stać, w dużym uproszczeniu jedna z dwóch rzeczy. Albo go gdzieś ktoś odrzuci, albo go gdzieś ktoś dostarczy. Odebrać, ale już nie zaakceptować i miliardy różnych innych rzeczy. Tym się nie zajmujemy, patrzymy na to, jak działa router i zastanawiamy się, co można zrobić lepiej, co można zrobić trochę bardziej, trochę optymalnie. No i to jest zestaw funkcji z punktu widzenia bezpieczeństwa w odpowiedniej kolejności, który znalazłem pudełka dostępowe. Jak widzicie, ogrom operacji, który może się wykonać dla ruchu wejściowego i ogrom operacji, która może się wykonać dla ruchu wyjściowego jest duży, a on cały czas rośnie. Dobre praktyki, czy nie implementujecie dobrych praktyk, potencjalnie ilość mechanizmów, które możecie wykorzystać albo które gdzieś użyć, no jest dosyć duża i ona, nie ma się co oszukiwać, będzie stale się rozbudowywała wraz ze wzrostem funkcjonalności. Wiem, że mamy do czynienia z funkcjonalnością związaną jakoś z bezpieczeństwem, nie jest to jakby cała funkcjonalność, więc rozmaite inne rzeczy, to pewnie ta lista wykraczałaby spokojnie poza listę 300-400 pozycji. No i na początek chciałbym przedstawić wam taki model, który pewnie doskonale znacie. On tak naprawdę z widzenia jego wnętrza, ale jest też miłą abstrakcją z punktu widzenia tego, co będziemy realnie robić. Pojawił się taki dokument logiczne działania routera. Jest sobie również taka norma ITU, która definiuje też trzy płaszczyzny. Realnie sprowadza się do dwóch, ten dokument ITU sprowadza się realnie do trzech. Te trzy, które są wymienione w ITU, jakby w RFC, natomiast z punktu widzenia niezależnie jakby producenta jakiegoś sprzętu czy producenta routera, dwie płaszczyzny, czyli płaszczyznę kontroli działania systemu i płaszczyznę przekazywania ruchu czas temu, czyli płaszczyznę jakby do zarządzania, z uwagi na to, że coraz ciekawsze mechanizmy mamy tutaj do czynienia. I tak wygląda. Wyobraźmy sobie router jako taki wyidealizowany przykład płaszczyznę, która się zajmuje przekazywaniem ruchu i na górze płaszczyznę, która się zajmuje kontrolą nad tym, jak ten ruch jest przekazywany. Juniper czy jakikolwiek inny nowoczesny router, to pewnie tak to mniej lub bardziej wygląda. Ta płaszczyzna czy warstwa przekazywania ruchu nie realizuje praktycznie żadnej inteligencji, która jest z zewnątrz. Ona po prostu jest zaprogramowana i ma wykonywać swoje operacje możliwie szybko. No i dzięki temu mamy dzisiaj urządzenia, które realizują wydajnością milionów pakietów na sekundę, a nie z wydajnością tysięcy pakietów na sekundę, bo ta informacja już się znajduje w krzemie i przesłać z jednego interfejsu na drugi. Tutaj na górze działa sobie coś, co działa trochę wolniej zwykle niż krzem. Dobrze zaprogramowany. Jest ten procesor rządzony przepustowościami, znaczy taktowaniem rzędu tam 50 MHz, czy taktowaniem rzędu... Realnie z punktu widzenia inżyniera sieciowego realizuje te same rzeczy. Innymi słowy, ma pozyskiwać informacje, w tym akurat modelu odniesienia również zarządzanie naszym routerem, no i pewną informację wprowadzać do systemu. Bo tak jak to wygląda w momencie, kiedy mamy do czynienia z ruchem, najwygodniejszy dla nas jest ruch tak zwany tranzytowy. To znaczy ruch czy interfejsu wchodzącego, interfejsu wyjściowego, ewentualnie wielu interfejsów, jeżeli mamy do czynienia z multicastem. Innymi słowy, wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby pakiet obrobić, już się znajduje albo w tablicy cefowej softwarem, albo w tablicy cefowej utrzymywanej w sprzęcie, czy w jakichś tam tikamach i w tym momencie do angażowania w to root procesora. Trochę gorzej jest, jeżeli ruch adresowany jest do interfejsów routera. Tych interfejsów z routera może być dosyć dużo, czasami nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, ile ich jest na naszym routerze. Każdy adres IP z punktu widzenia takiego typowego modelu będzie jakimś, czy ruch skierowany do każdego adresu IP skonfigurowanego na plus jeszcze zarządzających, będzie takim interfejsem, na który ruch wymaga od routera specjalnej uwagi. No dla implementować, niezależnie znowu z jakim producentem macie do czynienia, trudno jest zaimplementować na przykład kompletną obsługę protokołu SSH, branie sesji, wymianę kluczy, uwierzytelnienie, następnie szyfrowanie tej sesji w trakcie trwania, wklikiwania kolejnych klawiszy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, co się robi, przenosi się tą funkcjonalność tutaj, czy to jako control plane, tak jak tutaj na lane, i realizuje się to za pomocą softu. I teraz wszystko zależy od tego, jak ten procesor, który steruje tym softem, szybko będziemy w stanie obsługiwać te wyjątki, które w tablicy CEF, jak macie do czynienia z routerem Cisco, są oznaczone jako adres. No i mamy tak zwane exceptions, które są drugim wyjątkiem w ruchu. Mianowicie oprócz tego, że trudno jest zaimplementować w HTTP, HTTPS, tak również generalnie nieopłacalne jest, aczkolwiek czasami się to stosuje, coraz częściej zresztą stosuje, w rozmaitych rozwiązaniach sprzętowych obsługi ruchu wyjątkowego. Mamy na przykład do czynienia z opcjami IP, które są zdefiniowane jako opcjonalny IP, rozszerzający czy wydłużający pakiet IP, czy nagłówek pakietu IP o 20 bajtów. No i kiedyś do wniosku, że opcje IP są na tyle rzadko wykorzystywane, że skupmy się na zbudowaniu ASIC-a, który obsługuje normalny datagram i złośliwie opcje, to będzie trzeba go obsłużyć jako wyjątek. No i do tej pory mamy tak naprawdę z taką sytuacją do czynienia, to znaczy, gdy wygasa nam pakiet TTL i w ramach tego trzeba wygenerować pakiet odpowiedzi, takie pakiety trafiają jak root procesora. No i ostatnią, taką na pierwszy rzut oka wydzieloną IP, czyli ruch, który nie pochodzi z protokołu IP wersji czwartej czy wersji szóstej. No i tutaj, co ciekawe, routery takie, z którymi mamy do czynienia, bardzo często obsługują całą masę protokołów warstwy drugiej, na przykład protokół PPP. W zasadzie jakby to warstwa transportowa jego, czyli CLNS, też wymaga obsługi takiej, która nie jest w żaden sposób związana. Znowu, można to zaimplementować, czy potencjalnie daje się to zaimplementować w sprzęcie i czasami się to robi, bo na takich wysoko do czynienia z możliwością na przykład zaterminowania 8 czy 16 tysięcy sesji PPP, który się całkiem nieźle skaluje, no ale nawet w przypadku tak potencjalnie małych ilości sesji już wydajność zwykłego procesora jest dosyć mała. No i to wszystko powoduje, że tak naprawdę mamy do czynienia w sieci na parę części. Mamy do czynienia z sieci z różnymi klasyfikacjami ruchu. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Zabezpieczenia całej sieci na mniejsze problemy, które możemy sobie jakoś ugryźć. Mamy tak zwany data plane w sieci, w którą zarządzamy, przenosi po prostu dane. I to są dane użytkowników. Tutaj nie ma żadnego ruchu, który potencjalnie powinien dotykać naszych urządzeń. W tej sieci, czy go nie ukrywamy, czy stosujemy MPLS, czy nie stosujemy MPLS. Tutaj jest ogólnie nazwana warstwa danych IP, która... Później mamy warstwę kontrolną sieci, czyli tak zwany control plane, ale w odniesieniu do całej sieci. No i tutaj, jak widzicie, już nie jest tak prosto. PGP, tych protokołów zwykle jest już dużo, dużo więcej. Tu są wymienione tylko protokoły warstwy trzeciej jako takiej, natomiast jeżeli warstwy drugiej, to te segmenty warstwy drugiej również, czy protokoły warstwy drugiej również należą do warstwy kontrolnej. Coś trzeba z tymi protokołami robić. Na protokół LACP czy jakikolwiek inny agregacji portów też trzeba zareagować, trzeba te rzeczy kontrolować, w sposób one pracują. No i mamy jeszcze warstwę zarządzania. Coraz częściej jakby spotykany trend w dużych firmach zapożyczyć jest taki, żeby do każdego urządzenia dawać dostęp out of band, czyli żeby sieć, którą wykorzystujemy, wykorzystywać tej samej sieci do zarządzania urządzeniem, bo się może okazać, że przepełnienie jakby tego interfejsu do urządzenia. I to się też czasami stosuje. Druga rzecz, o której warto pomyśleć, zważać zabezpieczenie routera, a później zabezpieczenie sieci, później zbudowanie takiej, a nie innej polityki, no to jest oczywiście wydajność urządzenia. I ta wydajność też jest bardzo często mniej lub bardziej naginana albo w rozmaity sposób rozumiana. No i tutaj taki mały kontakt z rzeczywistością. Tak naprawdę, że niezależnie czy macie do czynienia z routerem software'owym tak zwanym, czyli realizującym routing pakietów WPO, czy macie do czynienia z routerem sprzętowym, czyli realizującym routing w oparciu o specjalizowane ASIC-i, tak naprawdę zajmowanie się pakietami. Innymi słowy, dla routera istotną informacją jest, ile tych pakietów na sekundę jest w stanie. No i taki prosta matematyka pokazuje, że dla połączenia gigabit ethernetowego jesteśmy w stanie tych pakietów, czy powinniśmy być w stanie tych pakietów zrutować 1 400 000, czy 1 500 000 prawie. To jest bardzo, bardzo. Mamy pakiety bardzo, bardzo długie, to jest 81 000 pakietów. No i znowu, po co o tym mówię? No po to, że tego, co router może zrobić albo czego nie może zrobić. I w zależności od tego, o jakim routerze mówimy, podaje się ruch, w momencie, kiedy mają pokazać przepustowość urządzenia, podają ruch dla największej długości pakietu, bo megabity czy data sheet. Natomiast na przykład dla przełączników stosuje się zwykle raczej opis, ile milionów pakietów na sekundę. Taki wykres, który obrazuje zależność długości pakietów od pakietów na sekundę, które teoretycznie jest też położone, są na to rozmaite kolory, które pokazują, jakie medium jest adresowane. No i tutaj zwróćcie uwagę, że na górze mamy do czynienia z 10-gigowym ramem najmniejszej długości ramki powinien być przygotowany, czy układy sprzętowe routera powinny być przygotowane do tego, żeby obsługiwać, coś tu się źle postawiało, 14 milionów pakietów, 144 miliony pakietów na sekundę, tak? Stanowi samo w sobie całkiem niezłe osiągnięcie, a zwykle takich interfejsów 10-gigowych w routerze mamy dużo, dużo więcej. Wiedza dotycząca tego, jak router jest zbudowany, co, z czym musi sobie poradzić i tak dalej, na koniec dnia wypłynie w jakichś politykach, by implementować, bo musicie wiedzieć, jakie realnie urządzenie jest w stanie ruch udźwignąć czy przenieść. No i bardzo dużo rozmaitych poradników. Akurat jeśli chodzi o Cisco, to tych poradników są no setki wręcz. Jak zwykle zaczyna, bo hardenik jest taki ładnie wyglądający, jest to cała masa łatwych poleceń, które można wydać. Część wydajemy trochę, nie okazuje, że są problemy. Także trzeba zwracać uwagę na to, co się wpisuje, czy to, co się przepisuje z rozmaitego rodzaju poradników. Trzeba być świadomy. Jest taki dokument, który jest umieszczony na FTP-ie Cisco, ftpn.cisco.com, Concise nazywa jest ISP Essentials, najnowsza wersja jego to jest 3.2, jest to już bardzo stary dokument. Jeżeli macie do czynienia z pracą jeszcze w oparciu o wersję 12.0s, czy na przykład routerami 12.000, no to być może dosyć dużo, jakby macie do czynienia z nowymi produktami, to raczej trzeba szukać informacji gdzie indziej na stronach Cisco. Jest parę dobrych źródeł pod tytułem Design, Cisco SRND i tak dalej, i tak dalej. W kwietniu będzie premiera dosyć dużej ilości produktów i dokumentacji. Tak czy inaczej, parę rzeczy, jeśli chodzi o mechanizmy. Jak wam pokazywałem agendę, to tam slajdów, natomiast myślę, że jeżeli omówimy te slajdy, które tutaj mam dla was, później parę wyjątków, to i tak zapełnimy dosyć dużo czasu. Jakby na wasze potrzeby, czy na potrzeby ściągi takiej, przygotowanie zestawu funkcjonalności, którą daje, sklasyfikowanie, gdzie ta działalność dzieje się, czy dzieje się w Data Plane Control Management, czy w Services Plane, nowa warstwa abstrakcji wydzielona po to, żeby pokazać, że jakieś rzeczy, które robimy dla użytkowników, tam gdzieś po drodze się pojawi w Data Plane, w sieci przesyłamy dane naszych użytkowników. Nie zawsze po prostu przesyłamy, czasami jeszcze trochę, żeby wykonać dla nich jakąś dodatkową usługę, w związku z czym tutaj na tych slajdach pojawia się też Services Plane. I tu mamy takie rozwiązania jak filtrowanie ruchu wchodzącego do naszej sieci. Jeżeli chcemy ukryć naszą sieć przed możliwością pingania i jej wykonywania przez, a nie wykorzystujemy technologii MPLS, to takie Infrastructure Access Listy, czyli takie interfejsy przypisane na brzegu naszej sieci adresowej w naszej sieci są jakimś tam pomysłem separacji ruchowej. Później mamy mechanizm URPF, o którym też pewnie już słyszę. Później mam slajdy, więc ewentualnie jeszcze będę mógł o tym opowiedzieć. Generalnie mechanizm, który filtruje na podstawie tablicy tablic routingu do sieci, która znajduje się w adresie źródłowym pakietu, pokrywają się z to wszystko jest w porządku. Jeżeli się nie pokrywają, to możemy wykonać parę ciekawych funkcji, dzięki czemu taki URPF potrafi... praktycznie niemożliwość, aczkolwiek są oczywiście rozmaitego rodzaju wyjątki, sfałszowania adresu źródłowego. Mówię tu o sytuacji, kiedy mamy oczywiście podpiętych klientów. Jeżeli jesteśmy operatorem tranzytowym, to sytuacja ulega trochę dramatycznej. Pojawiła się jakiś czas temu również opcja filtrowania tak zwanych opcji IP, o których już wcześniej powiedziałem. Jest do tego specjalnie również na innych platformach. Innymi słowy, administracyjnie dla całego routera jesteśmy w stanie określić, że takie pane albo odrzucane. Opcje związane z source routingiem i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co tutaj widzicie na slajdzie, to zanim się urządzenie wstawi do sieci i wiedzieć, dlaczego są włączone, a dlaczego są niewyłączone. I zgadzam się z Wami potencjalnie, przepraszam, że te domyślne wartości, które są ustawione na urządzeniach, są wartościami najlepszymi. Natomiast założenie jest takie, że każdy inżynier świadczy w miejsce, w którym ono się znajdzie i zacznie przekazywać ruch, wie, co to urządzenie będzie robiło, czy z jakimś ciekawym pojawem. No i są jeszcze oczywiście dwa ostatnie punkty, czyli mechanizm właśnie blackholingu, o którym mówił Konrad. I jest również taka koncepcja, jeżeli znowu nie używamy MPLS-a, żeby różnicować wręcz własne usługi na podstawie oznaczeń IP DSCP. Jeżeli pozycji MPLS i bity EXP, jeżeli nie używamy modelu, w którym jesteśmy w stanie pewne ścieżki w sieci rezerwować, kołów jak RSVP, no to być może jedynym mechanizmem sygnalizacji między naszymi węzłami sieciowymi, co jest ruchem krytycznym dla utrzymania planu tej sieci, czy na przykład protokoły routingu, co jest ruchem mniej ważnym, aczkolwiek ważnym, no bo to są dane priorytetowe, czyli dane takie bezefortowe naszych klientów, jest właśnie markowanie pakietów IP jeden po drugim, badanie, rzucanie go do odpowiednich kolejek bez klasyfikacji wykonywane na routerach szkieletowych. Z tego modelu się powoli odchodzi. Operatorów wdraża w swojej sieci usługi MPLS-owe. Klasyfikacja odbywa się na wejściu, jest specyficzna dla danego, ogólna polityka tego, jak ruch będzie rozkładany i później już jakby w warstwie MPLS-owej się zestawia tą ścieżkę w odpowiedni sposób. No niemniej jednak pewnie będzie to jedyny mechanizm, który realnie będzie Wam dawał skalowalność mechanizmów różnicowej czystej IP. Kolejne rzeczy są związane z mechanizmem warstwy kontrolnej i tutaj znowu mamy dosyć dużo rozmaitego rodzaju. Są sobie znowu access listy, pojawia się control plane policing, o którym będę mówił dalej. Innymi słowy, wprowadzenie pewnych mechanizmów data plane czy forwarding plane, gdzie on się przesuwa bardzo szybko, na drogę między a root procesorem, czyli możliwość ograniczenia zdosowania procesora naszego routera. Taka możliwość oczywiście zawsze istnieje. Taki przeciętny ASIC jest w stanie zrealizować routing na przykład właśnie dla tych 144 milionów pakietów na sekundę. Co sobie weźmiecie urządzenia takiego typowo ogólnodostępnego, no to najwyższe jakby przepustowości, które daje się osiągnąć na sekundę. Ale ten procesor już w tym momencie nie będzie robił zupełnie nic innego, tylko zajmował się obsługą tego, że właśnie otrzymał pakiet, a nam kolejny pakiet, co z punktu widzenia usługowego nie ma żadnego sensu. W związku z tym pojawiła się taka koncepcja, żeby pokazywać w oprogramowanie pewne dodatkowe mechanizmy pozwalające nam ochronić root procesor przed przeciążeniem, takim ruchem złośliwym. Koncepcja jakiś czas temu, która się nazywa Selective Packet Discard, to była w zasadzie odchodząca już powoli do przeszłości, w buforach wejściowych kart liniowych, czy pewne wartości buforów kart liniowych można było zarezerwować na ruch dla nas, musiał mieć odpowiednie oznaczenie z punktu widzenia IPQoS-a. Aczkolwiek teraz trochę będzie to jakby inaczej realizować, iOS XR pracuje, jest taka architektura, która ogólnie się nazywa, czy mechanizmy, które się nazywają LPTS, mechanizmy innymi kryją się takie mechanizmy, które są podobne trochę do Selective Packet Disk'a. Ponieważ mamy do czynienia z control plane, tutaj znowu się pojawiają wszelkie rzeczy, które możemy zrobić na prefiksach osiągalnych z naszej sieci, wysyłanych do innych sieci itd., itd. Holding, ale zwróćcie uwagę, że informacje logiczne, jakie pozyskujemy z innych sieci i informacje logiczne jakieś narzędzie wymuszania polityk bezpieczeństwa. Słyszeliście na pewno o tej demonstracji, gdzie pokazywano tak zwany BGP hijack, informowania o tym ofiary, przechwycenia jej ruchu z dowolnego właściwie adresu IP na świecie, obejrzenia go sobie w sieci, żeby dotarł do ofiary, czyli taki sniffer ethernetowy, ale w skali globalnego internetu. To się dzieje właśnie dzięki fałszywych informacji, czy prawdziwych informacji, ale informacji, których nie powinniśmy rozgłaszać, a następnie wrzucenie bezpieczeństwa niezależnie od tego, czy go do tego wykorzystujemy, czy nie. No i Kolejne rzeczy są już związane stricte z usługami analizacyjnymi i to są o dziwo rzeczy, o których się już bardzo rzadko mówi. Na przykład protokół RSVP. Bardzo wolny, generując do niego parę milionów pakietów prośby o rezerwacji kolejnej sesji za pomocą RSVP. RSVP trafi do root procesora, czekając na obsłużenie, no bo znowu ASIC pakietu RSVP nie obsłuży. Do czynienia z siecią multicastową i będziemy mieli do czynienia z pakietami PIMA. To jest kolejny protokół routingu, w cudzysłowie używany, czy mało osób ma z nim codzienną praktykę, a to też są pakiety, które potencjalnie do sieci, nawet nie konkretnie do routera, mogą spowodować, że to wszystko zacznie zachowywać się dosyć dziwnie. Cała reszta rzeczy, tutaj IP proxy ARP, to są rzeczy, które tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze by było, żebyście byli świadomi, czy są uruchomione bardzo dużo sieci, które się przewraca w momencie, kiedy jest na przykład wykonywany upgrade sprzętu i ktoś na interfejsach proxy ARP. Bo jak działa ta usługa? Router w tym momencie identyfikuje się, czy po otrzymaniu pakietu identyfikuje adresem IP, do którego chcemy zrealizować transmisję, jeżeli ona nie jest w tym segmencie, w którym się znajduje, a jeżeli router zna trasę do tego adres. I bardzo dużo sieci działa w ten sposób, że router działa jako takie właśnie proxy cały czas, chociaż z punktu widzenia osoby, która siedzi przy przeglądzie, router ma oczywiście odpowiednią wydajność. Nie ma z tym żadnego problemu, natomiast w pewnym momencie, jak się ten mechanizm wyłączy, nagle się okazuje, że część mechanizmów jest niedostępna. Tam jakieś pytanie było, czy to było tylko takie podniesienie ręki na... Okej. Słucham? I jest management plane, o którym zacząłem mówić, że się go wyróżnia w momencie, kiedy chcemy dodatkowo wyróżnić pewne usługi. No i tutaj macie całą masę usług, które wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj miałem taką dyskusję przy śniadaniu a propos NTP i synchronizacji, dla was oczywista, no ale wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy składacie dokumenty do sądu i pełnoprawnym w procesie, to dla sądu logi, które zawierają trzy różne stemple czasowe przesunięte o parę teczne, bo nie można na tych jakby stemplach czasowych, nawet udowadniając, że wydaje się, że zachodzi tu pewna korelacja, dla sądu taki zestaw informacji jest niezrozumiały, po prostu. I w momencie, kiedy jakaś osoba powie, że jedno z drugiego nie wynika, a jest przesunięcie czasowe, w związku z tym nie widać na przykład, że ktoś po zalogowaniu jest, albo nie jest oczywiste wcale, że protokół routingu się rozpiął, bo ktoś gdzieś coś innego zrobił, natychmiast się okazuje, że osobną oczywiście kwestią jest zabezpieczenie logów, ale w przypadku takiej prostej usługi wydawałoby się jak NTP, również mechanizmów, nawet ataków na samą usługę. Bo wystarczy się podszyć pod IP, jeżeli na to pozwolimy i nie używamy kluczy, robi jakiś dziwny czas albo starać się go rozsynchronizować. Pozostałe funkcje są coraz głębiej. Wstawimy to, bo nie chcę tego wszystkiego przechodzić jeden po drugim. Chciałbym pójść dalej. Natomiast oczywiście slajdy będziecie mieli. Te dwa slajdy, właściwie trzy slajdy, wrzuciłem specjalnie w wyniku tego, że parę tutaj dyskusji się pojawiło w przerwach, że w iOSie czegoś nie ma, albo w iOSie jest coś nie tak, jak powinno być. Więc bardzo krótka informacja. Rzecz, którą można zrobić, jeśli chcemy zarządzać routerem w miarę bezpiecznie, to jest taki mechanizm, który się nazywa management pieniować, zarówno w zwykłym starym iOSie, jak i w iOS XR-ze, przez który interfejs fizyczny może docierać do nas informacja. Zawsze się konfigurować nic innego, ponieważ nawet jeżeli pakiet SSH w przypadku tego routera pracującego tu na górze dotrze interfejs 0, to zostanie po prostu odrzucony. Druga ciekawa informacja jest taka, że obsługuje rollbacki konfiguracji. Wystarczy włączyć mechanizm archiwizowania tego, co robimy na routerze. Nie ma, że są, stąd ta przestrzeń na dole jest tutaj pusta, bo to jest z natury rzeczy włączone i po prostu aktywne. Dostępny mechanizm, w ramach którego jesteśmy w stanie wykonać rollback, który tu się nazywa replace i w zależności od tego, jaki parametr podamy w rozwinięciu, tutaj akurat podajemy parametr list i zanim zmiany zostaną, jak będzie wyglądał zestaw wprowadzonych zmian na routerze. No jeżeli popatrzycie na te wersje, co mogą wyglądać trochę magicznie, to tak naprawdę 12.3.7T, czyli linia oprogramowania dla routerów do 5S linia i 12.2.31SB, linia routerów 7200, 7C, 12.2.33SRA i w górę, czyli 7600, 7200 również od pewnego momentu. To jest linia softu na przełączniki Catalyst 6500. Od tych wersji w górę taka funkcjonalność się znajduje. Teraz jeśli chodzi o URPF-a, zakładam, że wszyscy wiedzą, jak URPF działa. Tak, nie, tak. Pojawił się URPF, jeżeli nie wiedzieliście, a macie do czynienia z VRF-ami, pojawił się URPF w VFMode i też jest obsługiwany na większości platform, które do tej pory URPF-a obsługiwały, czyli w zasadzie wszystkie. Tu jest taki slajd, którego być może nie znacie, który pokazuje, jak zastosowanie URPF wpływ na platformę, na jakich platformach w ogóle jest obsługiwany. Jeśli chodzi o routery, 12000 w szczególności, czyli takie karty, na których pracował ogólnodostępny, w cudzysłowie nazwijmy to, procesor, zdecydowanie w momencie URPF-a włączajności. W CRS-ie URPF jest obsługiwany sprzętowo, w ASR-ze 1000 URPF jest obsługiwany sprzęt, tylko tryb strict, to jest taki firewall Cisco, jeżeli nie wiecie. Jest obsługiwany tylko tryb strict, generalnie ten porządek w routingu, jeśli chodzi o ilość informacji, którą otrzymuje, gdzie jest obsługiwany na takich katalistach, które rutują. Jeśli ktoś ma, a czasami widzę na ESP-techu takie pytania do czynienia z 106000, no to tam włączenie w superwizorem pierwszym i superwizorem drugim. Włączenie URPF-a w ilości maksymalnej wpisów w tablicy FIP o połowę. Od superwizora 720 i superwizora 32 tego nie występuje. Kolejna sprawa to są infrastructure access listy, które chyba przejdziemy bardzo szybko. Nie ma tutaj żadnej magii, nie jest coś, co jakoś szczególnie Cisco robi inaczej. To jest po prostu nazwa własna access list, o której mówiłem wam wcześniej. Mamy jakąś sieć, nie mamy tutaj takiej logicznej czy fizycznej możliwości separacji ruchu własnego. W tym dobrze by było na brzegu własnej sieci zadbać, jeżeli chcecie oczywiście, żeby nie każde urządzenie z internetu mogło mieć kontrolę. No i do tego są właśnie infrastructure access listy, aczkolwiek są to normalnie access listy, które się przypina do interfejsów. Idea access lista na wejściu do sieci, odfiltrowywała ruch z sieci zarezerwowanych, odfiltrowywała ruch do, stawiacie linki pomiędzy routerami, no i odfiltrowywała ruch do loopbacków routerów, jeżeli one są używane, zwykle pewnie są. Wchodzić do sieci, dzięki temu z zewnątrz nie powinno być możliwości ingerencji w waszą sieć, czyli nie powinno być na przykład requestu do zestawienia sesji BGP z internetu do waszego routera. Oczywiście można być absolutnie otwartym na cały świat i być. Natomiast generalną praktyką jest to, żeby takie rzeczy sobie odfiltrować na brzegu sieci, wtedy jakiegoś rodzaju robaki i tego typu rzeczy. Kolejna sprawa, czy kolejna koncepcja jest taka, żeby jednak nie zdawać się na infrastructure access listy, tylko wejść bardziej u użytkowników od użytkowników i użytkowników od naszej własnej sieci, czyli pojawiają się VRF-y, pojawiają się routery, jak kto jak głęboko chce wejść. VRF-y, jeśli ktoś nie wie, na routerach Cisco są zaimplementowane do posiadania wielu tablic routingu, forwardingu. Interfejs może należeć do VRF-u. Na niektórych platformach interfejs, ruch trafiający interfejsem, czy klasyfikuje się ruch trafiający interfejsem do danego VRF-u na podstawie instrukcji VRF Select. Daje to możliwość wrzucenia każdemu z użytkowników, któremu dajemy usługę, albo każdego klienta. Na przykład mogą mieć oni nakładające się adresy IP, niezależnie od tego działać sobie, nie przeszkadzając sobie, a my dla nich realizujemy. No i to jest przykład takiej separacji zastosowanej w firmie typu Enterprise. Nawiasem zdecydowały na implementację wewnątrz takiej separacji między grupami roboczymi czy między działami za pomocą czystych VRF-ów. Nie zdecydowały, że nie chce im się już utrzymywać tych access list, które na każdym urządzeniu miały bronić dostępu między sieciami. Stunelowanie ruchu pomiędzy urządzeniami sieciowymi tak, żeby tą sygnalizację czy pseudosygnalizację, której spasować jeden do jednego pomiędzy urządzeniami, innymi słowy, żeby port na jednym urządzeniu należący do jednego VRF-u, na tym urządzeniu należącego do tego samego VRF-u i z żadnym innym. Tutaj nie ma żadnej sygnalizacji, jaka pojawia. W związku z tym musimy zadbać o tą synchronizację konfiguracji portu z jednej strony z drugim portem REN w konfiguracji, no ale zadziwiająco czasami zdarza się tak, że klienci stwierdzają jednak, że to jest dla nich lepsze rozwiązanie. W przypadku sieci lokalnej czy w sieci LAN jest to dosyć proste, bo tak naprawdę VRF-y przenosi się pomiędzy urządzeniami za pomocą trunku. Natomiast w przypadku sieci, która jest rutowana, bardzo często jest tak, że VRF-y przenosi się pomiędzy urządzeniami za pomocą tuneli. Tutaj macie akurat tuneli grę, dlatego że akurat w tym przypadku Supervisor 720 jest w stanie realizować nakładanie w sprzęcie, w związku z tym nawet przepychanie ruchu przez taki tunel grę nie powinno być dla niego jakimś problemem z punktu widzenia. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo sieci MPLS, to jest parę książek na ten temat i żaden zestaw slajdów tego pewnie nie... Uwaga, że tutaj też jest parę rzeczy w momencie, kiedy wdrażacie MPLS-a, o których warto by było pomyśleć, aczkolwiek jest też parę koncepcji, które są do lamusa. Tutaj znowu się pojawia na przykład taka koncepcja, żeby nie pokazywać klientowi własnych routerów w chmurze MPLS. Konkurencyjna koncepcja, która tutaj się pojawiła na slajdzie, jest taka, że fajnie, że można wyłączyć to wartości TTL-a, no ale z drugiej strony tak naprawdę kogo chcemy oszukać. Prawda jest taka, że właściwie większość operatorów jednak to u tej swojej konstrukcji wewnętrznej, a jest to jakiś koncept. Tak czy inaczej, jeżeli ukryjemy w chmury MPLS, inaczej routery typu Provider Edge nadal są wystawione na użytkownika. No i tutaj może się pojawić parę ciekawych kwestii. Wydajność, możliwość ograniczenia, na przykład jeżeli one pracują w warstwie trzeciej w rozumieniu takim, że wymieniamy narodności z klientem, być może dobrze by było się zabezpieczyć a propos tego, ile tych informacji klient jest nam w stanie podesłać. Zwykle dużo ich nie będzie, BGP można również ustawić pewne limity związane z tym, ile prefiksów zaakceptujemy od klienta. Internetu nie używa, natomiast jeżeli podpisujemy umowę z klientem i klient twierdzi, że będzie rozgłaszał klasy adresowe ze swojego AES-a, BGP 100 tysięcy prefiksów, no to być może coś nie poszło dobrze. Control Plane Policing, czyli ograniczyć czy zbudować pewne polityki dostępu do routera, to jest jeden z mechanizmów chroniących nam. Tutaj się pojawia możliwość zdefiniowania polityk. No i co ciekawe, wyobraźcie sobie, że mimo tego, że w platformach jest, ja znowu przebiegnę dosyć szybko do tego momentu, na niektórych platformach realizowany jest stricte software'owo, bo nie ma po prostu ten policing dla ruchu, którego nie chcemy, to i tak jego skuteczność jest dosyć duża, znaczy w pewnym momencie jest nam w stanie już zarządzać urządzeniem w czasie. Wykonywaliśmy takie testy, zresztą ja osobiście również dla routerów ASR, no i zdosować router serii 2800 ruchem bezpośrednio na jeden z adresów IP tego urządzenia ruchem rzędu 20-30 tysięcy, a nie przesunąć dzięki policingowi tą granicę w górne wartości 100 tysięcy dla wydajności granicznej rzędu 220. W związku z tym to jest dosyć duży zysk z punktu widzenia działania urządzenia. Bo z drugiej strony prawda jest taka, że każde urządzenie da się zabić, dużo ruchu, natomiast pytanie, jak szybko jesteśmy w stanie osiągnąć i czy w ogóle dysponując jakimś tam łączem jesteśmy w stanie zabić router pakietów na sekundę. No i tu są podane linki, no, które też będą w prezentacji, nie są jakieś strasznie tajne, jak Flowing Control Plane Policing, to je znajdziecie. Jest parę dobrych praktyk i pomysłów pokazanych, jak to zrobić. Gotowanych iOS-ów, które tą funkcjonalność wspierają i znowu to są iOS-y na platformy dostępowe, iOS na platformę 12, policing jest realizowany w sposób rozproszony, no i iOS, od którego funkcjonalność jest wspierana na 6,5-7600. Wszystko. Znowu, będziecie mieli to w slajdach. Chciałbym się na chwilę tu zatrzymać. To jest 7600. Jest możliwość na tej platformie, jeżeli dysponujemy tymi nakładkami DFC na karty liniowe, rozproszoną logikę w sprzęcie, jest możliwość ochrony tej platformy przed atakiem. W związku z tym można chronić zarówno superwizora liniowych. Idea działania jest taka, że w momencie, kiedy Control Plane Policing zostanie skonfigurowany, on jest rozpraszany na każdą z kart liniowych. Tu jest wykonywany sprzętowo, dopiero ruch jak trafi na matrycę przełączającą jest wykonywany jeszcze ten software'owy kontrol jakby w samym procesorze. No i to są ograniczenia, które są mi osobiście znane, jeśli chodzi o 6,5-7 znane. Control Plane Policing w konfiguracji nie obsługuje takiego miłego mechanizmu, którego być może używacie na swoich użytkownikach. Nie obsługuje sprzętowo ruchu multicast i broadcastów w L2. To wszystko musi trafić do PFC czy do związanych z TTL-em, z fragmentacją czy z testami URPF. Natomiast mimo tego, że Control Plane wartości podawane w pakietach na sekundę, jak i w bitach na sekundę, tutaj na tej platformie obsługujemy tylko bity na sekundę. Jest jeszcze taka konstrukcja, która się nazywa MLS Rate Limitery. Ona jest domyślnie dosyć skonfigurowana po to, żeby być przygotowaną do wielu różnych scenariuszy. No i to są takie rate limitery, które również się wykonują z parę ciekawych operacji w momencie, kiedy się boicie ruchu. No i to jest taki wykres z testu 6,5, tutaj dokładnie wysyłany jest jakiś tam ruch. I w momencie, kiedy control plane policingu nie ma, no to router trafiony ruchem na swój intu, właściwie same wyjątki, które tylko się mogą trafić, no właściwie ten jego root procesor, który pracuje tam w ciągu chwili się poddaje i postanawia już umrzeć. Natomiast w momencie, kiedy control plane policing, czerwona linia, czyli obciążenie wzrasta, ale utrzymuje się na poziomie 20 paru procent i tak po prostu się to dzieje, no bo ruch w stronę. To jest spis wszystkich rate limiterów, znajdziecie je również w dokumentacji, tu jest podane tylko dla referencji. Są jeszcze receive access list przebiec, to jest taka konstrukcja podobna trochę do control plane policingu, właściwie pierwowzór control plane policingu, 7500, 12000 i pochodnych, czyli 10000 również. W tych iOS-ach, które w urządzeniach mogą być używane, receive access lista w zasadzie działa dokładnie tak samo jak control plane policing, aczkolwiek jest troszkę dosyć bogatej klasyfikacji ruchu. Jest po prostu jedna access lista, za pomocą której możemy ograniczyć część ruchu, rzeczy odrzucić. No i tutaj też jest rozbicie a propos tego, który engine na 12000 obsługuje jaką funkcjonalność, ale aczkolwiek jak czytacie dyskusję na Polipie, to pewnie wiecie, jak to routery tej serii służyły za podkład u jednego z operatorów. To jest akurat wykorzystanie LPTS-a w iOS w XR. Pierwsze linijki pozwalają nam zaprogramować układy sprzętowe, które na danej karcie liniowej będą jakiś tam rodzaj ruchu. Tutaj akurat mamy podane fragmenty. Kolejna rzecz, która się może pojawić, to są mechanizmy protokołów routingu przejść, ponieważ to są znowu rzeczy, które potencjalnie widzieliście w prezentacjach, które zarówno... Tutaj chodzi bardziej o, czy w tym aspekcie chodzi bardziej o zabezpieczenie logiki routingu, czyli zabronienie możliwości... Później zaczynamy mówić o uwierzytelnianiu pakietów routingu. Uwierzytelnianie na dzień dzisiejszy jest realizowane za pomocą MD5. Te MD listy związane z bezpieczeństwem jest już uważane za absolutnie złamane, niedobre, złe i tak dalej. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę protokołów i tak naprawdę trudność, z jaką dla takich pakietów protokołu routingu tą wartość trzeba było szyfrować, znaczy taki atak znowu niezbyt wydaje się realny. Kwestia przejścia na infrastrukturę chronioną innymi bezpiecznymi haszami to jest do rozważenia, jeżeli takie opcje się pojawią. No i tutaj macie przykłady konfiguracji poszczególnych protokołów routingu, znowu nie chcę ich omawiać, bo to nie ma żadnego sensu. Tagów MD5. Mechanizm działania jest prosty, generujemy pakiet routingu, oprócz tego mamy współdzielone jednego pomiędzy parą routerów. Te dane są następnie w jakiś sposób podpisywane, znaczy są haszowane za pomocą tego innego i dołączane do pakietu. Router, który odbiera taki pakiet, ma za zadanie, zanim w ogóle zacznie się wgłębiać w to, wziąć ten tag i porównać go ze swoim wynikiem operacji dokładnie takiej samej na tym pakiecie z punktu widzenia logiki. Są równe, no to znaczy, że pakiet nie został zmieniony w trakcie podróży przez sieć. No i to jest przykład dla... Powstał drugi mechanizm, który... Drugi mechanizm powstał w momencie, kiedy się pojawiły takie popularne ataki, które resetowały sesję TCP. Można było zresetować sesję TCP za pomocą, innych pakietów, jak się później okazało, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ sesji BGP jest zestawiona bezpośrednio pomiędzy routerami, znaczy jest jakiś segment L2, ale nie pojawiają się routery. Topów, które taki pakiet musi przejść, jest równa zwykle 1. Jeżeli jest równa zwykle 1, to ktoś mądry wykonał pewną prostą licznika time to leave pakietu IP, więc nie da się go ustawić na 256, 257 i tak dalej, i tak dalej. I taki na routery, które są odległe od nas, bo siedzimy właśnie podpięci w domu do internetu i skanujemy sobie sieć. No, jeśli tylko routery wykonywałyby proste porównanie, sprawdzałyby, czy w pakiecie TTL, który do nich dociera, wartość równa 254. No i w tym momencie ten mechanizm ma sens. To znaczy, tak jak jest tutaj skonfigurowana linijka z iOS-a, są wysyłane z TTL-em ustawionym na 255 i odbierane, czy akceptowane są tylko takie, które są odbierane 4. Jeżeli ta wartość TTL-a jest dowolna, inna, niestety pakiet nie przechodzi tego testu. No i znowu parę praktycznych. Na 12000 od 12.027 dla iOS-a na 12000 w iOS XR-ze ono jest szersze. Można również za pomocą GTSM-a zabezpieczać OSPF-a i sesję BFD, w ASP i OSPF. O blackholingu już nie będę mówił, tym bardziej, że właśnie skończył się nam czas tak naprawdę. Te slajdy wszystkie oczywiście będą absolutnie dostępne. To jest przykład takiej funkcji, o której na początku, mianowicie posługiwania się kryteriami QoS do kształtowania ruchu. Też funkcji, która jest znana od lat, parę osób, które pewnie również tutaj się znajdują na sali dosyć intensywnie. Jest to znowu taki ciekawy mechanizm, pewne rzeczy normalnie nie mapowalne na siebie, bo zupełnie rozłączne. Tu mamy do czynienia z sytuacją taką, że za pomocą protokołu BGP rozwiązuje protokołu BGP, dodatkowo wykorzystując to, że prefiks niesie ze sobą tak zwaną wartość community, na pewne rzeczy zwykle naszego własnego systemu autonomicznego to jest to umawianie się bardzo proste, bo umawiamy się sami ze sobą. No i tutaj umawiamy się na sieci. Pewne prefiksy oznaczone konkretną wartością community będą traktowane z punktu widzenia polityki QoS trochę inaczej. Takie znaczenie, że jesteśmy w stanie bardzo szybko rozproszyć informacje o osiągalności prefiksów, do których ruch powinniśmy trochę inaczej wysyłać, dalej i tak dalej. Taka koncepcja a la blackholingowa, ale nie do końca związana z dropowaniem ruchu, bardziej pomyślana jak i pewnych klas ruchowych. Mamy taką sytuację, że mamy 3 systemy autonomiczne, my rządzimy tym środkowym, ruch czy to przez nasz system autonomiczny, czy jest wręcz zamyka się w naszym systemie autonomicznym, nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj akurat przykład przez nasz system autonomiczny. Co robimy? Na brzegu tej sieci, w momencie, kiedy akceptujemy od systemu autonomicznego setnego jakieś wartością community, w tym momencie ona się nazywa 300-200, z natury rzeczy to oznacza, że prawdopodobnie będziemy mieli ruch, który z AS-a setnego ma trafić do AS-a 200 na podstawie jakiejś tam analizy tego prefiksu. Prefiks zostaje rozgłoszony w całej sieci BGP, wartość community się propaguje na routerze brzegowym po drugiej stronie koncepcji, czy po drugiej stronie naszej sieci. Jest do interfejsu przypisany pewien klasyfikator, ale zanim to się stanie, w produkcja konfigurowana za pomocą polecenia table map, w ramach której BGP, zanim umieści prefiks w tablicy, umieści dodatkowo z tym prefiksem taki znacznik, który będzie mówił, do której tak zwanej QoS grupy pakiet należy. Tutaj macie akurat w adresach QoS grupy są od 1 do 99, no ale tutaj, żeby jakby podkreślić diaboliczność tego prefiksu w stanie, jeżeli do tego interfejsu wychodzącego w stronę AS-a 200 albo wchodzącego, tutaj możliwości jest bardzo dużo, nałożymy to, powiemy, że ona ma działać, ale tylko jeśli ruch należy do tej QoS grupy, no to mamy taki dynamiczny klasyfikator ruchu. Będzie powiedzieć, dobrze, przestańmy markować na wejściu do naszej sieci prefiksy tym community i nagle ten ruch będzie wypuszczany już bez żadnej ograniczeń. To też można wykorzystać jako swego rodzaju narzędzie do kontroli czy różnicowania sytuacji, że zaczynamy ograniczać z jakiegoś powodu ruch ICMP albo ruch UDP. Mamy pewne podejrzenie a propos bycia, za dużo nam się zrobiło w sieci. Tak jak powiedziałem, te slajdy będą dostępne, nie będę już wchodził w detale konfiguracji, to godziny, jest to w miarę zrozumiałe. Skończył nam się czas. Czy są jeszcze jakieś pytania? Słucham? Nie, jako organizator mogę teraz zarządzić, że teraz 2 godziny możemy tutaj spędzić w tej sali na pytania. No dobrze, skończmy już faktycznie, dziękuję bardzo. Odnoszę wrażenie po tym, co tu się przed chwilą działo w sali, także proszę pozostać na miejscach. Dziękuję bardzo.